Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Cmentarz Centralny, Szczecin. 20 grudnia 1967 roku. Przetarł medalion rękawem kurtki. Padający śnieg z deszczem rozlał się na jego błyszczącej powierzchni, tworząc zacieki. Przystojny mężczyzna ze zdjęcia uśmiechał się łagodnie. Jego kruczoczarne włosy z obfitą grzywą falowały nad wysokim czołem, a granatowe tęczówki nawet teraz, pośmiertnie, wciąż błyszczały wyjątkowym blaskiem. No dobra, stary, czas zdmuchnąć świeczkę. Wysoki mężczyzna o jasnej czuprynie położył na nagrobku wyciągnięty z wojskowej kurtki kawałek ciasta i wbił w niego małą świeczkę, sprawiając, że ciasto rozleciało się na trzy części. Nie będę ci śpiewał 100 lat, no bo już, że tak powiem, pozamiatane. Uśmiechnął się półgębkiem i wyciągnął z wytartych dżinsów zapalniczkę Zippo. Przesunął kciukiem po metalowym krzesiwie. Zazgrzytało i nic. Podpalić knot przy takiej pogodzie, gdy lodowaty deszcz zacina z boku, to była sztuka. Po kilku próbach się udało. Zdmuchnę za ciebie. Pochylił się nad świeczką, ale zrobił to tak niezgrabnie, że jego niemal dwumetrowe ciało gruchnęło na marmurową płytę, zrzucając leżące wokół znicze. Pozbieranie się zabrało mu dłuższą chwilę. Usiadł na nagrobku i wyciągnął z kieszeni niemalże pustą butelkę wódki. Jego błędny wzrok ponownie powędrował na nagrobek. Świętej pamięci Szymon Ferenc, urodzony 20 grudnia 1927 roku. Zmarły tragicznie 16 października 1957 roku. Wyrwał korek z butelki i ją przechylił. Dwa łyki wystarczyły, by ją opróżnić do dna. Miał wprawę. Wyrzucił pustą butelkę za siebie i przesunął dłonią po medalionie. A wiesz, że oni po tej całej historii dali mi awans? No, dali. Mężczyzna sięgnął do przedniej kieszeni mocno zdezelowanej M-ki i wyciągnął z niej paczkę giewontów. Kapitana dali, ale medalu już nie. Zaśmiał się sam do siebie, próbując przypalić papierosa, ale ten błyskawicznie zamienił się w mokrą papkę. Zgniótł go i odrzucił. Pytasz, co u mnie? Wstał i podszedł do żywopłotu, który otaczał grób. Rozpiął rozporek i zaczął sikać. Po tym wszystkim Baśka wróciła do Gdańska, a Lwowiak, jemu też dali awans i przenieśli go do wojewódzkiej. Szycha teraz. Zachwiał się. Próbował złapać się gałęzi bukszpanu, poślizgnął się i z impetem wpadł w krzewy. Musiał tak leżeć przez kilka godzin, bo zrobiło się już ciemno. Gdy się obudził, poczuł, że po twarzy coś mu łazi. Dlaczego zawsze musiał tak kończyć? Dlaczego wystawia śmierci wszystkich, którzy się do niego zbliżą? W obozie wystarczyła jedna noc, jedno gorące uczucie, by mu ją zabrała. Julię. Nic lepszego w tym cholernym życiu mu się nie przytrafiło. Dała mu tylko chwilę. Powiesili ją na tym pierwszym kawałku drewna. A on stał i patrzył, jak uchodzi z niej życie. Od tego czasu obiecał tej parszywej śmierci, że już nikogo nie pokocha, że do nikogo się już więcej nie zbliży. Skąd u licha miał wiedzieć, że ta umowa dotyczy też przyjaciół? Otrzeźwił go kobiecy głos. Dochodził zza jego pleców. Próbował się podnieść, ale nie przychodziło mu to łatwo. Odwrócił się i ujrzał wyciągniętą w jego kierunku dłoń. Chwycił ją i się podciągnął. Zachwiał się, ale utrzymał w pionie. Przetarł zarośniętą twarz. Na policzku poczuł lepką maź. Nieważne. Spojrzał przed siebie. Stała przed nim wysoka blondynka w długim płaszczu, trzymająca w ręku parasolkę. Serwus, Ognę. Nie przeszkadzam? Nie wiedział, czy się uśmiechała. Widzę, że się dobrze bawisz. Proponuję zapiąć rozporek. Podeszła do pomnika i przetarła rękawiczką medalion. Czytałam, że nie cierpiał. Schyliła się i podniosła jeden ze zniczy. Postawiła go na nagrobku, wyciągnęła zapałki i bezskutecznie próbowała zapalić. Kolejne wypalone zapałki spadały z sykiem na ziemię. Ognę podszedł do niej i podał jej metalową zapalniczkę. Podpaliła knot i jeszcze raz spojrzała na zdjęcie na nagrobku. Nie potrafił zrozumieć, że muszę go zostawić dla jego własnego dobra. Ja byłam na służbie, a on się głupio zakochał. Nie rozumiał, że był tylko świadkiem. Kobieta wstała, podeszła do galanta i wyciągnęła rękę. Joanna jestem. Ogna odwrócił się. Spojrzał na wyciągniętą w jego kierunku dłoń. Oboje wyglądali jak z dwóch różnych światów. On, podchodzący pod 40 dryblas, cały w błocie. Kurtka z amerykańskiego demobilu, pod nią biały podkoszulek pokryty zaschniętym błotem i krwią. Do tego wytarte dżinsy wiszące na ciężkim, skórzanym pasie oficerskim. Na nogach znoszone buty wojskowe, pamiętające zapewne II wojnę światową. Na co dzień jasna grzywa teraz poczerniała od błota, opadała na czoło, a spojrzenie niebieskich oczu przeszywało kobietę na wskroś. Niesymetryczny nos, przesunięty lekko w lewą stronę, zapewne trwała pozostałość po jakiejś bójce, dopełniał obrazu człowieka zdewastowanego. Galant był wysoki i dobrze zbudowany. Ona nie dorównywała mu wzrostem, ale też była wysoka. Miała na sobie kremowy płaszcz z kołnierzem, pokrytym futerkiem, pod nim plisowaną sukienkę w kolorze jasnego brązu. Duże, jasne oczy komponowały się z tak modną, obecnie krótką fryzurą na chłopczyce. Była szczupła, mimo to potrafiła podkreślić krągłe biodra i kształtne piersi. Nie chcesz mi chyba wmówić, że jesteś Joanną? Galant splunął w kierunku połamanego bukszpanu. Tą tajemniczą dziewczyną z 13 mus, na której punkcie zwariował doktorę i z powodu której tak cierpiał. To był krótki romans. Zresztą nieważne. Nie miałam innego wyjścia. Deszcz przestał padać, ale czarne chmury nadal wisiały nad cmentarzem. Było, minęło. Nie przyszłam tu na wspominki. Galant usiadł na płycie i oparł się o nagrobek. Jedną nogę podciągnął pod siebie, drugą wyprostował w taki sposób, że but niemal dotykał kolana Joanny. Zaciągnął się papierosem i podniósł głowę. Znowu zaczynało padać. Słyszałeś o katastrofie szóstki na Wyszaka? Świdrowała go wzrokiem. Chciała zobaczyć, jaka będzie jego pierwsza reakcja. Słyszała, że oprócz wódki uzależniony jest od kolejnych spraw. Im bardziej skomplikowane, tym bardziej się w nich zatapiał. Nie wiem, jaka trąba powietrzna cię tu przywiała, Dorotko, ale to jest moje miasto i staram się być na bieżąco. Zaciągnął się tak mocno, że poczuł piekący ból w piersi. Czekał na to, co odpowie. Instynktownie podejrzewał, że może to być coś ważnego, co zmieni jego nędzne życie. Oczywiście, że słyszałem. Kompletuję zespół, który ma wyjaśnić sprawę. Chcę, żebyś w nim był. Wiedziała, że chwycił przynętę. Ugnę wypuścił dym i pstryknął niedogaszonym kiepem przed siebie. Nie ma czego wyjaśniać. To był wypadek. A poza tym, Dorotko, w tym świecie, do którego wpadłaś na chwilę, nie ma czarów ani dobrych czarnoksiężników. Są tylko rozkazy, przełożeni, tony dokumentów i złe wilki. Ugnę wstał i zaczął rozprostowywać nogi. A kim ty jesteś? Kobieta zgasiła obcasem papierosa i sięgnęła do torebki. Wyciągnęła z niej legitymację służbową. Otworzyła. Ze zdjęcia spoglądała na niego kobieta w mundurze Służby Bezpieczeństwa. Była młodsza, dużo młodsza, uśmiechnięta. Popatrzył na drugą część legitymacji. Joanna Krause, kapitan Służby Bezpieczeństwa, inspektor w Departamencie III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ugna przez chwilę przyglądał się dokumentowi. Poczuł, że zaczyna mu się robić niedobrze. Wiedział, że za chwilę może nastąpić najgorsze. Zgiął się w pół, przymknął oczy i ujrzał przed sobą Szymona Ferenca, tego samego, którego zostawił tam w bunkrze z odciętą głową. Widział, jak Szymon sięga po zdjęcie w ramce, na którym przytula Joannę. Oboje są uśmiechnięci, szczęśliwi. Ukląkł, poczuł uderzenie ciepła i pulsowanie w skroniach. Zacisnął mocniej powieki. Ujrzał teraz wielką salę, w której gromadzili się ludzie. Bili brawo. Dziewczyna podniosła się z krzesła i podeszła do jakiegoś grubasa. Chwilę z nim rozmawiała. Mężczyzna odwrócił się w jego stronę. Rozpoznał go. To był Stefan Kisielewski. Dlaczego on? Poczuł, że zbiera mu się na wymioty. Kolejny obraz. Kobieta wbiega do gmachu Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej na Małopolskiej. Ogląda się za siebie. To była Joanna. Nienawidził tego. Nienawidził siebie. Zgiął się w pół i zwymiotował. Ktoś tu chyba musi odpocząć. Joanna pochyliła się nad nim. Wszystko dobrze? Ugna czuł, że wcale nie jest dobrze. Miał świadomość, że jej nie odmówi. Wiedział też, że zrobiłby wszystko, by pracować przy tej sprawie. To jest silniejsze od wody. To jest silniejsze od wszystkich zasad moralnych i wartości, którym chciał być wierny. Wytarł twarz pod koszulkiem. Splunął i się wyprostował. Nieważne, wyszeptał. Dlaczego myślicie, że to nie był wypadek? Joanna się uśmiechnęła. Tego nie wiemy, ale chcemy zyskać pewność. Sięgnęła do torebki i wyciągnęła kopertę. Tu masz niezbędne informacje. Miejsce, gdzie będziemy się spotykać, wszystko już jest gotowe. Twój szef został poinformowany, że zostajesz oddelegowany do innych zadań. Jak to? Ugna otworzył kopertę. To nie jest oficjalne śledztwo? Wszystko masz w kopercie. Znajduje się tam również list ministra spraw wewnętrznych. Jak będzie problem, wykorzystaj go. Ugna chrząknął. Kto będzie w zespole? Joanna otworzyła parasolkę. Nie widział teraz jej twarzy. Twoi dobrzy znajomi. Odwróciła się i już miała odchodzić, gdy przystanęła, jakby o czymś zapomniała. Jeszcze jedno, kapitanie. Odstawiasz wódę.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.